Hello, mój drogi!
Hello!
Kulturalnie, ładnie i zgrabnie przywitał cię.
Na dwie raty.
Mm-hmm. Tak, trochę nie wyszło wejście. Co można zrobić, jak się okazało? Można się pomylić. Mój drogi, wiesz co, myślałem sobie wczoraj o sporcie, bo chciałem zacząć śpiewająco dzisiaj. Sport. Wiesz, ja nie deprecjonuję wartości sportu, wbrew takim cynicznym może zdaniom, które czasem wypowiadam albo piszę. Żebyśmy się obaj zrozumieli.
No,
bo w zasadzie ale nie wiem, jak
ty... zmierza ta ważka myśl.
Ja traktuję sport jako metaforę życia. Myślę, że tak powinniśmy go traktować.
No, to prawda. Narodziny gwiazdy i potem śmierć gwiazdy.
To jeden z aspektów, moglibyśmy chyba nie mnóstwo przykładów i odniesień znaleźć. Natomiast powiem ci, że nie wiem dlaczego jednym z moich ulubionych odniesień stało się to, żeby porównywać zespoły koszykówki do górnictwa.
Górnictwa?
Do nie kurnictwa, tylko przez literę G z przodu górnictwa.
Górnictwa.
Górnictwa, tak.
Nie kurnictwa.
Nie kurnictwa. Nie kurwnictwa też, ale no. Górnictwa.
No.
I nie bar...
Ale co chłopak ze Słupska może powiedzieć o górnictwie?
No właśnie, co ja mogę wiedzieć o tym?
No, że górnik... Ja potrafię powiedzieć jedno zdanie o górniku. Górnik fedruje na przodku.
Jak zawsze mam coś napisać o górnictwie, to muszę wejść w słownik górniczy i sprawdzić, czy w ogóle wiem, o czym
mówię. No dobra, no to jest to. Potem jest to. Potem drugim
szychta.
Zdaniem... Szychta. Łysek z pokładu Idy. Ale... Jakie jest na słowach? Kilof. Jak się nazywa ta taka śmieszna latarenka, którą oni mają na tym?
Latarenka?
No dzisiaj byś powiedział czołówka, ale to nie jest to, jak to się kiedyś nazywało. To lampa była?
Dobrze, mój drogi.
Potem jest, poczekaj, jest ta słynna legenda o tym.
Czyli zostajemy.
Jest legenda o skarbku.
Dobra.
Skarbek, tak? Skarbek? Ten, co tam się górnikowi gdzieś tam przyśnił i tam go wodził na pokuszenie i tamten zamiast... Nie wiem, albo miał nie wydać pieniędzy na nikogo innego, tylko na siebie. Wydał na siebie, wydał na rodzinę.
Dobrze, już.
Albo jakieś tam złote stróżyny były, no coś takiego. No dobra, no. Mylę bajkę o tych śpiących pod Giewontem chyba, ale to nieważne.
Dobrze, w każdym razie.
Dobra, nie... co do cholery z tym górnictwem?
No dobrze, bo... Czy ty wiesz, że ja dzisiaj napisałem w internecie takie zdanie, że Lakers to jest taki team, do którego można się przytulić?
No ale dlaczego?
Dlatego, że są górniczym klubem sportowym.
Górniczym?
Górniczym, tak. Kojarzą mi się z moją metaforą górnictwa, którą mam od lat, z ludźmi, którzy ciężko pracują. A górnictwo kojarzy mi się z ciężką pracą, ze znojem, z trudem, z brudem na twarzy, z umorusaniem. Z tym wszystkim.
Nie, na pewno tak.
Kojarzy mi się też w jakiś sposób z upadkiem, z przeminięciem pewnej ery.
Tak.
To jest tak jakoś. Ale też mam do tego szacunek.
Do tej pracy. Do historii górnictwa?
Do historii górnictwa i do tej pracy. I nie mówię tylko o przykładach polskich, tylko tak nawet, wiesz, gdzieś przytrafiają się, na przykład wszystkie te historie naszych imigrantów z Polski w Pensylwanii na przykład, czy gdzieś tam w Midwestie, gdzie ludzie nasi, wiesz, z naszymi nazwiskami pracowali, stawali się Amerykanami w górnictwie. Czy na przykład historię z Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher i to likwidowanie kopalń.
No nie, no ale to jest, wiesz, to się etos pracy, wiesz, praca, pamiętasz, Germinal Emila Zoli, te straszliwe warunki takie na pograniczu takiego zezwierzęcenia tych górników gdzieś tam w Belgii. Poprzez, no wiesz, wiesz, to tak pokazuje to przejście z tej takiej rewolucji przemysłowej do tej rewolucji, bym powiedział, naukowej i tego, że węgiel przestał być, znaczy w niektórych krajach, Polska jest jeszcze długo, przestał być głównym źródłem, zasobem narodowym, jeśli chodzi o energetykę, ale może nie wchodźmy w to tak za głęboko.
A wiesz, to jest długo? Chiny.
No to na pewno.
Nieprawdopodobne są wskaźniki Chin. I będzie jeszcze więcej emisji Chin. Ale dobrze, nie mówmy o tym, bo to denerwuje ludzi, zwłaszcza górników. I co ja mogę o tym mówić, skoro mam tutaj wszędzie wiatraki nad głową,
aczkolwiek
w tym
nie,
miejscu,
to
w którym mieszkam. Ale chciałem... Mów, dobrze.
W czasach słusznie minionych praca górnika została wywyższona jako pewnego rodzaju etos. Najwyższa klasa społeczna. Ja pamiętam pewną taką złość na tych górników, no bo człowiek sobie o tym górnicy wiedział w dzieciństwie, jak górnicy byli w pewnych obszarach uprzywilejowani. Na przykład, kto był w latach 90., 80., 80. na tak zwanym skrzycznem, na małym skrzycznem, ten wie, że były tam wyciągi tylko dla górników i na tych wyciągach mogli jeździć tylko ludzie, którzy pokazywali legitymację górniczą.
No i jakich wyciągach?
No takich...
Wyciągach narciarskich.
Narciarskich, tak.
Dobrze. No to nieprawdopodobna rzecz. Straszny, zajebisty bonus.
To takie uprzywilejowanie, więc na tych górników...
Tak, oni to mają dobrze.
Niki tłum stała, ten, oni sobie tak...
Ale mają dobrze. No ale wiesz co, mój drogi, tak nieprzypadkowo trochę, znaczy przypadkowo bardziej niż nieprzypadkowo, szczerze przypadkowo, bo dzisiaj jest dzisiaj barburki, imieniny mojej siostry.
No właśnie.
My tutaj o górnictwie, zupełny przypadek. W każdym razie chciałem do tych Lakers wrócić, bo nigdy nie przypuszczałem, że będę w stanie napisać, że takie zdanie mi wyjdzie spod palców, że Lakers to jest zespół, do którego można się przytulić. Lakers, klub, który ma najwięcej fanów NBA. W NBA. Klub, który jest postrzegany raczej przez pryzmat kiczu pewnego, zwłaszcza
dobrze,
w ostatnich
latach. Maciej, jakbyś dobrze, to ja zaproponowałem ci pewnego rodzaju zabawę nie tak dawno temu, bo wrócimy do niej, ale jakbyś miał porównać Lakersów, Lakersi to jaki kraj na świecie? To do czego byś przyrównał Lakersów?
Ale właśnie których Lakersów, bo mam kłopot, bo...
Nie, Lakersów w ogóle, no.
W ogóle, czyli tych
markę, brand,
silikonowych historię. Lakersów, Cadillac Lakers, takie złoto, purpura, triumfy, 17 tytułów mistrzowskich, taka klasa wyższa, wiesz, mieszkamy na wzgórzach, wiesz, patrzymy z góry na resztę, Hollywood, to wszystko.
Jaki kraj?
Nie wiem, a... Ty masz jakiś kraj w głowie, że pytasz
ja mam,
się mnie?
No? Izrael. No tak, wszędzie są fani, wszędzie są te diaspory. Mhm. Gdzie byś nie poszedł? Wszyscy ich nienawidzą.
No.
Wszyscy ich podziwiają z drugiej strony.
Z tym ostatnim to nie wiem.
Myślę, że jest taka, że wiesz, nienawiść do narodu żydowskiego wynika również z pewnej zazdrości.
Wiesz co, nie wiem, czy ta teza zostałaby zrozumiana przez tych, których znam, a którzy nie lubią narodu żydowskiego, ale okej.
Okay. No dobrze, ale dlaczego się nie lubi narodu żydowskiego?
Jaki to ma związek? No dobrze.
Rozumiesz.
Trzymaj się porównania z Lakers.
20 plus nie lubi Żydów. No ja rozumiem, zabili Pana Jezusa. Dobra, no to jest ważne.
Nie. No dobrze, okej, mów. Dobrze, to też twój podcast.
To jest ważny argument. Dobrze, no to jaki jest kolejny argument? No, że co, dzisiaj Żyd oszukuje w sklepie i wyłudza pieniądze, tak? Pożycza na ten. No nie ma takich Żydów w tym kraju. No nie ma Żydów sklepikarzy, Żydów handlujących, wiesz, próbujących cię oszukać. No bo takie jest przekonanie, że w przeszłości Żyd to był ten, który chciał cię oszukać. Który miał te cebulowe pieniądze i tam zajadał czosnek. No, no to gdzie są ci Żydzi, których możesz pokazać palcem, być tak, to jest ten Żyd, którego ja nienawidzę. Dobrze.
Druga. Ale myślę, że są powody, dla których po prostu możesz nienawidzić Lakers. Po prostu. W przeciwieństwie do Żydów.
Ale czy one są racjonalne?
powody, dla których nienawidzisz Lakers, wiesz, na końcu mówimy tylko o sporcie. Więc czy racjonalne jest, czy racjonalna jest nienawiść? Ty, jak wiesz, jak wiemy, masz inne zdanie na przykład na temat buczenia z trybun. Ja wiem, że dużo ludzi ma inne zdanie niż ja na temat buczenia z trybun. Dla mnie jest to absolutnie rzecz dopuszczalna, żeby wybuczać kogoś, gdy jest się na trybunach, a ty mówisz, że nie, więc wiesz, jest inne podejście, więc co jest racjonalne w sporcie? No, racjonalne, nie, racjonalne jest moim zdaniem w sporcie nienawidzenie kogoś, nienawidzenie klubu, no ale ktoś powie, że nie, bo nie, to tylko sport jest.
Nie, masz oczywiście rację, że sport jest zbudowany na pewnej antytezie, no w sensie na kibicuję, nie kibicuję. Kocham, nienawidzę, zgadzam się. Być może nic tak nie polaryzuje człowieka, jak to, jakim jest kibicem, tak? Jakim jest sportem, jakim jest, za kim jest, krótko mówiąc, a ty za kim jesteś? To czasami też jakby determinuje całe życiorysy. Również pęknięcia w rodzinach. Bo ktoś jest po drugiej stronie na przykład klubu z tego samego miasta. I to jest to są rany nieuleczalne.
Tak.
Ale dobrze, a z drugiej strony zobacz, fani Lakers zawsze też patrzą na ciebie z góry. To też jest pewnego rodzaju cechą charakterystyczną narodu żydowskiego, że oni uważają się za danych wybranych i z tego powiedziałbym mesjanizmu tego narodu wynika taka, wiesz, z tej bliskości z Bogiem wynika pewnego rodzaju wyższość. I oni też tego typu poczucie mają. A z drugiej strony jest takie ciągłe, wiesz, poczucie oblężonej twierdzy, że wszyscy dookoła chcą ich zniszczyć. I oni muszą walczyć o swoje dziedzictwo, o swoją historię, o swoją prawdę, o to, że ich prorocy byli najwięksi. No, nie masz takiego... Ja mam taką, wiesz, taką mam, dosyć powiedziałbym, proste przełożenie, że jak myślę o kibicu Lakers, to myślę o w której diaspory. Nie, i to jest, mówię, to nie ma w tym jakby niczego pejoratywnego, tylko że te zachowania tej grupy etnicznej i czy tego narodu i kibiców tego klubu wydaje mi się dosyć podobne.
No dobrze. To zobaczymy, czy wszystkim się...
A ty mówisz, że ty się chcesz do nich przytulić.
No właśnie, że ja się chcę do nich przytulić, tylko że nie do Izraela, tylko do Lakers akurat w tym konkretnym przypadku chciałem uściślić. Mam na myśli Lakers tutaj, że chcę się przytulić do Lakers i nigdy nie myślałem o tym w takich kategoriach. Wybiłeś mnie trochę tym Izraelem, bo patrzę teraz w komputerze na słowo Lakers i widzę Izrael, więc to niedobrze. Bo ja chciałem się zajmować NBA. Chciałem mieć kluby NBA.
No dobrze, to będziemy do tych paraleli, jaki klub, jakie państwo, będziemy wracać.
No dobrze, okej. W każdym razie...
Dobrze, ale wróćmy do tej porządku. Dlaczego chcesz się przytulić?
Dlaczego chcesz się przytulić? Dlatego, że no, pociągające jest oglądać intensywność, z jaką grają Lakersi. Ja nie oglądam każdego meczu Lakersów, za to oglądam każdy mecz, oglądam każdy zespół NBA, więc mam taką skalę porównawczą, myślę, że dużą, obszerną, największą. Mógłbym jeszcze oglądać wszystkie mecze, ale to sam nie wiem, czy to sens jest nawet w tym, ale gdy patrzę na Lakers za każdym razem, gdy ich włączam, za każdym razem, to był już trzeci raz, oni grają na wyższej intensywności niż jakikolwiek klub w NBA, co jest dla mnie szokujące i zdumiewające, bo po pierwsze, na wyższej intensywności to spodziewałbyś się, że gra jakiś młody zespół, a nie zespół złożony w dużej mierze z weteranów, którego średnia wieku jest jedną z najwyższych w lidze. To pierwsza rzecz. Spodziewałbyś się młodego zespołu, zapierdalającego, że tak powiem, i grającego, wiesz, starającego się bardziej niż talent w tym zespole. Druga rzecz, to nie spodziewałbyś się czegoś takiego po Los Angeles Lakers. O to mi chodzi. Mi to nie współgra mi po prostu. Ja pamiętam czasy, wiesz, opieprzania się, wiesz, w powrotach do obrony, jakiś Kobe nie starający się w obronie, jakieś takie rzeczy, nie? Czy nawet LeBron w zeszłym sezonie już tam stojący na 10 metrze i pokazujący wszystkim, co mają robić, a sam opieprzający się w obronie, jak przez, wiesz, ostatnie 3 lata. Sensownie, z wiadomych powodów, tak? Że musi ciągnąć zespół itd. itp.
Tak.
No po prostu coś, to, żeby się starać, żeby być intensywnie, żeby grać...
Jesteś mile zaskoczony tą intensywnością, zwłaszcza w obronie.
No nie jestem rozczarowany, mój drogi. Jestem mile zaskoczony, bo jest to bardzo inspirujące, gdy ogląda się coś takiego. Na przykład porównam, wiesz, to masa, no masa porównań, masa meczów, wiesz, granych w jakimś ślamazarnym tempie, którego nie da się oglądać. I nie mówię o takim szybkim tempie, tylko o takim tempie, że wiesz, sobie kozujemy i w 10 sekundzie ktoś rzuca za 3. No tutaj jest fight, jest spirit i power. No nieprawdopodobne były pierwsze kilka zbiórek w tym meczu, w których Lakers byli szybsi do piłki niż Denver Nuggets. Szybsi do piłki. Po prostu szli do piłki. No to jest najważniejsza rzecz w sporcie, chyba żeby być najszybszym do piłki w ogóle w sporcie. Idziesz do piłki, musisz być szybki do niej. I oni byli. I mówię, na tle reszty ligi, nie wiem, ktoś ogląda tylko Lakers na przykład. I ma jakąś swoją wizję. Więc z mojej perspektywy oglądania reszty ligi...
Czyta tylko Torę.
Reszty ligi.
Czyta tylko Lakers.
No, okej, okay, dobra, niech będzie. Tacy też chcą. Ale w porównaniu z resztą ligi, to jest na najbardziej intensywnie grający zespół w koszykówkę w NBA. Ja jestem w szoku. Nigdy w życiu bym nie przypuszczał. Bo to nawet w poprzednim meczu Lakers, który widziałem, którym strasznie zakas... W tym też. Mieli 22 punkty w kontratakach już chyba pod koniec trzeciej kwarty. A w poprzednim meczu, którym nie pamiętam z kim grali, ale mieli bodajże 15 punktów kontrataku w pierwszej kwarcie. Oni są na trzecim miejscu w punktach w kontratakach w NBA. I to jest niespodzianka, bo ile to, co się dzieje, wszystko, można było się pi razy drzwi spodziewać, że to mniej więcej tak będzie wyglądać, że będą grali tak dobrze, że mają bilans zrobiony w dużej mierze na łatwym terminarzu. Oczywiście tu można mówić, jak podkreślałem, że nawet ja, typując, że oni będą na pierwszym miejscu w listopadzie, nie spodziewałem się, że będą z aż tak dobrym bilansem, że będą wygrywać wszystkie mecze, które powinni byli wygrać. No może poza tym z Dallas Mavericks w niedzielę granym w porze obiadowej, co też ma swoje wytłumaczenie, jeśli chodzi o intensywność ich w drugiej połowie, w trzeciej kwarcie zwłaszcza. Ale ta jedna rzecz, której się nie spodziewałem, to co się dzieje, no przyznam. Jestem beatwriterem Lakers od 2 lat. Co wytypuję dotyczące Los Angeles Lakers, to przepraszam najmocniej, ale wychodzi. I typowałem przed tym sezonem, że oni będą drugą drużyną sezonu regularnego w konferencji zachodniej. I idą na to, żeby tą drużyną być, jeśli się nie zmęczą. To jest to, że mogą się zmęczyć. W każdym razie, rzecz, której... Halo, jeszcze raz?
Kogo masz ostatecznie na jedynce?
Na jedynce Houston Rockets miałem. I to chyba nie jest dobry pomysł, żeby mieć ich. Ale na drugim miejscu miałem Los Angeles Lakers i to idzie w tę stronę, ale jednej rzeczy, której się nie spodziewałem, kompletnie jest dla mnie zaskakujące to, że oni są na trzecim miejscu w punktach w kontratakach, że oni zdobywają aż 17 punktów w kontrataku. To jest taka dystynkcja między nimi a Philadelphia 76ers, którzy grają podobną koszykówkę. To jest to, że 76ers powinni oglądać, z jaką inspiracją i intensywnością grają Los Angeles Lakers, jak szybko przechodzą do kontrataku. Ben Simmons to mógłby oglądać, to Al Horford, Joel Embiid mogliby patrzeć.
On ma warunki, żeby to robić. Wiesz?
No. W każdym razie, tego się nie spodziewałem, tego, że oni będą na trzecim miejscu w punktach w kontratakach, więc to jest inspiracja oglądać zespół przechodzący, tak agresywnie grający. Bardzo dobrze, brawo, gratuluję, naprawdę, bo patrzę na nich, tak jakbym oglądał, tak jakby ktoś dał im inne koszulki, bo to był trzeci taki mecz, w którym to widziałem, aż w końcu wybuchło to dzisiaj, bo grali to w Denver, mój drogi. Oni wyszli dzisiaj napakowani energią na mecz w Denver. Chcieli się odkupić za tą porażkę u siebie w niedzielę w Dallas, ale poza tym to był chyba normalny dzień dla nich, bo mówię, tak wyglądają. I oni wyszli w Denver. I tak wiesz, siedzisz, oglądasz ten mecz i tak czujesz. I tak osłabli trochę na początku trzeciej kwarty. Trochę, ale to Denver dobrze grało. Za dużo strat mieli Lakers, takich głupich. Chociaż nie aż tak dużo na koniec w tym meczu. Ale za dużo takich prostych, głupich strat gdzieś mieli. Denver doszło, ciach. I tak jakbyś się spodziewał, że dobrze, spuchną Lakers. Są starzy, odpadną fizycznie, intensywnie. Tak. Tym bardziej, że ponoć pół szatni jest przeziębiona, a Anthony Davis w przerwie oczywiście tym razem nie poddał się badaniu rentgenem, tylko kroplówkę dostał. W życiu bym nie pomyślał, dopiero po meczu przeczytałem, że oni są przeziębieni. Jeszcze. Nadgodziny robimy. Dobrze. 3 zmiany robimy. I myślałem, że spuchną, nie spuchli. Ktoś oczywiście może teraz przyjść i popatrzeć na to, jak oni grają i powiedzieć, no dobrze, to jest 20 mecz sezonu, oni spuchną grając, próbując tak grać. z biegiem tego sezonu. I pewnie będzie można tę narrację ułożyć, gdy ich terminarz zrobi się trudniejszy. Ale zobaczymy, ile w tym będzie sprawdy, ile w tym będzie narracji.
Maciek, jakby przechodząc oczywiście do pewnej kontry, czy jednak...
Kontry? A dlaczego oczywiście przechodzisz do kontry? Gdzie miałeś Lakersów? Jak typowałeś Lakersów? Czy robisz to na potrzeby programu, czy też szczerze możemy w ten dzień górniczy, piękny porozmawiać o Lakersach?
Nie, ja oczywiście takie... próbuję, wiesz, ten program nie jest...
Przepraszam, na piątym miejscu miałeś Lakersów, 49-33. Czy podtrzymujesz ten typ?
No, wygląda na to, że będą lepsi.
O!
Więc nie, no...
Chcesz się wycofać?
Ja nie mam problemu z tym, żeby się wycofać.
Nie pytam, czy masz problem, tylko ja teraz kontruję, czy chcesz się wycofać.
Może się pomyliłem, no spokojnie, na razie jest 20 mecz sezonu.
To być może pomyliłem się? Dobrze, okej. Okay.
Być może pomyliłem, no zobaczymy, co będzie na koniec. Natomiast, żeby włożyć jednak trochę takiego kija w szprychy, czy łyżkę dziegciu, jednak to... Ty oczywiście patrzysz tak przekrojowo, mówisz, grają na dużej intensywności, jest jakaś, widać już jakiś, powiedziałbym, trend w tym zakresie, ale gdyby tak odnieść się do tego meczu, czy oni nie wygrali, dlatego że to Denver jest po prostu w końcówkach, im czegoś brakuje, że nagle Jamal Murray dochodzi do wniosku, że w kluczowej akcji meczu zagra sam na sam przeciwko Anthony'emu Davisowi i gra takiego hero balla, który wiadomo, że to jest jakimś ciężkim rzutem przez ręce z fadeawaya, lekko przechylony bokiem, próbuje coś trafić.
No właśnie, to jest to pytanie, które ja mam.
Tam nie ma gracza, który ten, a ten malinowy gołota, malinowy nos, który wygląda dzisiaj trochę jak karykatura gracza.
Kia miał, a zresztą.
W takim sposobie, wiesz, poruszania się dynamiki. Też dostał dwie takie czapy pod tym. Może tam był faul, ale dwa razy został tak, powiedziałbym, delikatnie zgaszony. I też te rzuty były takie, powiedziałbym, głupawe, w sensie nieprzygotowane. No, finał jest taki, że to no, ten najlepszy z tych, w końcówce tych rzutów to jest ta trójka z rogu rzucona przez... Boże, jak on się nazywa?
Utrzymujesz, że Denver powinienem postawić w zeszłym tygodniu razem z Lakersami i z Milwaukee na tym samym poziomie? Tak jak sugerowałeś mi?
W sezonie regularnym?
Nie, w poprzednim tygodniu. Pisałem we Flashu i potem sugerowałeś, że Denver powinno być na tym samym poziomie. No pytam się ciebie o te problemy Denver, bo miałeś Denver na pierwszym miejscu sezonu regularnego. Wooden miał, Adam miał, Zaklow miał.
Willa Bartona rzut.
Więc pytam się ciebie. Co jest nie tak? Bo znaczy, ja tak się, wiesz, ja widzę, co jest w tym zespole nie tak. No. Jest to jedna rzecz, która jest bardzo nie tak i to jest faktycznie kłopot. Rozmawialiśmy o tym już 2 tygodnie temu. Co jest nie tak z Nikolą Jokiciem? Co się z nim stało? Czemu on zaczął grać jak Mark Gasol w Toronto Raptors?
Nie, on wygląda, jakby się tak postarzał o 10 lat. No.
Wiesz, on naturalnie nie chce być zdobywającym punkty graczem. To nie jest naturalna wizja koszykówki Nikoli Jokicia. Znamy tę historię, rozmawiamy o tym, trenerzy mówili mu o tym, powtarzają mu to itd. To jest najmniej punktów, ile zdobywa na mecz od debiutanckiego sezonu. To jest kolejny mecz jego był, tu rzucił ile, poprawnie, ile punktów rzucił tutaj? 4-12 z gry? Ile tam? Doszedł do 10? 12 miał? Nie wiem. W ostatnich meczach miał 8 w jednym.
13.
8 w drugim.
13 punktów. 3-5-8 było.
W ostatnich 3-4 meczach Nikola Jokić miał 5 punktów w połowie trzeciej kwarty. W tym meczu miał 5 punktów w połowie trzeciej kwarty. Oddał 4 rzuty. Wiesz, miał trochę tam problemów z fizycznością, ale czyżby faktycznie musiało wydarzyć się to, co sugerują niektórzy, mianowicie, że Denver powinno tą swoją głębię i tą młodość i ten kontrakt Paula Millsapa, chociaż, no mówię, Millsap jest kluczowy dla nich, to też było widać w tym meczu, jak Millsap jest ważnym graczem dla nich. Mike Malone ostatnio nazwał go najlepszym zawodnikiem Denver w tym sezonie. Przesunąć za wzmocnienie ofensywne, w sensie sprawić tak, żeby Nikola Jokić mógł być w meczach trzecią opcją ofensywną, jak naturalnie może chciałby być, a Jamal Murray, ten drugi gracz, byliby pierwszą. Tam były te plotki na temat, to Wooden typował, że Bradley Beal zostanie przehandlowany i były te plotki dotyczące Bradley'a Beala handlowania go do Denver. jak w Denver by pasował Bradley Beal, a pasowałby. Czy może, jakby to powiedzieć, czy to jest dzwonek dla Denver? Oni mają znakomitą obronę, oni dobrze grają, wygrywają mecze, bo ostatnio przegrali z Sacramento, więc to też jest takie, wiesz, wanka wstanka w ich wykonaniu, ale ich atak nie działa, ich atak jest jednym z 10 najgorszych NBA i przestało to nagle działać. I już mówiliśmy na początku sezonu, co przestało działać, czyli te punkty zdobywane po ścięciach, tutaj te rzeczy, bo drużyny wiedzą, przeciwko czemu grają i pilnują tego, pilnują się bardziej. A Nikola Jokic nie chce przychodzić z piłką gdzieś do post, nie chce jakoś dominować gry fizycznie, wiesz, nie chce zabierać meczów. I teraz jest to pytanie, czy to jest dzwonek, czy ten mecz jest dzwonkiem alarmowym dla Denver? Bo to już jest, który to był mecz już w tym sezonie taki? I czy to jest dzwonek alarmowy dla Denver, żeby zrobić trade, żeby agresywnie wyjść na rynek wymian i spróbować pozyskać punkty dla siebie? Skoro Nikola Jokic się nie kwapi do tego, żeby być zawodnikiem na 25 punktów w meczu, którym był w ostatnich playoffach.
Tak, ale jakiego wielkiego... Musiałbyś oddać kogoś jednak z tego młodego koru, no. Musiałbyś oddać pewnie Harrisa.
Mm-hmm. Tak, Gary Harris. Do tego trzeba było zacząć. No. Masz do wyboru, masz całą paletę. Możesz oddawać Michaela Portera Juniora, nawet jeśli chcesz kogoś zachęcić.
No tak, no, masz, no. I masz duży kontrakt Millsapa. Aczkolwiek...
I masz schodzący kontrakt Millsapa. Jesteś w znakomitej sytuacji. Oni są w jednej z, nie wiem, z dwóch, trzech najlepszych sytuacji do handlowania. Tylko pytanie, kto? Kogo?
Kto kogo?
Bo Bradley Beal wypadł z rynku.
Wypadł z tej...
DeMar DeRozan, ja nie wiem, czy oni by chcieli DeRozana.
Nie, nikt nie chce DeRozana.
No, nie przesadzajmy z tym. DeRozan dzisiaj wygrał mecz dla Houston w obronie. Przepraszam, dla San Antonio.
Kevin Love.
Myślę bardziej o obwodowych niż. Ale Love. No Love też mógłby być tym graczem. Tylko że no Love nie jest graczem sam na sam już. No, to jest ktoś, kto im w końcówkę, tak jak o tych końcówkach, tej akcji w końcówce, które widzieliśmy. Ktoś to im zrobi grę na końcu. Sam, po koźle, taki McCollum. Ale McCollum do Denver na pewno nie trafi.
McCollum z Jamalem to bez sensu.
Ta sama dywizja, to się nie wydarzy. Blake też nie.
Nie.
No w każdym razie ktoś w Denver. Bo to się dzieje, bo to już się któryś raz wydarzyło. I to się dzieje. To też jest stan. Ja mam go, wiesz, jeszcze w dynastii fantazy i widzę, jak cierpię przez to, że Nikola Jokic ma jakieś takie, nie wiem... Po prostu umościł się dobrze chyba w swojej roli króla Denver Nuggets i teraz chce, żeby było tak, jak on chce. On chce grać tak, jak on chce. Nie wiem, musi być konflikt między nim a Mike'em Malone'em, bo sobie nie wyobrażam, żeby nie było i gdzie jest jakieś dziennikarskie śledztwo wokół tego.
Patrzę na shooterów, którzy są. No to tak. Przejdźmy, znaczy zobaczmy.
Dobrze.
To wyjęcie, tak?
Dobrze.
Harden nie, Antetokounmpo nie. Doncic
nie jest. Luka Doncic potwierdzę, nie jest do wyjęcia z Dallas Mavericks.
Dobrze. Poczekaj, no Trae Young nie, Damian Lillard nie, Anthony Davis nie, Karl Anthony Towns nie, LeBron nie, Brandon Ingram nie, Siakam nie, Leonard nie, Wiggins nie, Donovan Mitchell nie.
Poczekaj, stop. Czy Brandon Ingram na pewno nie?
No Brandon Ingram może, tylko czy Brandon Ingram rozwiązuje sytuację?
No jest to strzelec właśnie. Jest to strzelec izolacyjny. Poprawił się w rzutach za 3. I to jest pytanie, czy Pelicans chcą mu zapłacić, tak? Czy będą chcieli mu zapłacić, tak?
No
może Denver woli mu zapłacić. Denver już zapłaciło, dało maksymalne pieniądze Jamalowi Murrayowi i to nie wiem, czy by nie pospieszyło się z tym, ale... No dobra, dalej.
Mały rynek, dobrze. Devin Booker.
No, dalej. Nie.
D'Angelo Russell, nie Paul George, Joel Embiid.
Russell? Tak? Czemu Russell nie? Może Russell. Może Russell. Ten Golden State pozyskałby sobie całkiem niezłą głębię.
Dwóch chimerycznych graczy. No.
Dalej.
Paul George, powiedziałem, że Joel Embiid nie. Zach LaVine.
Nie, no to już lepiej D'Angelo Russell niż Zach LaVine.
CJ McCollum.
Raczej nie do wyjęcia, a nie dla Denver. No.
Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Kemba Walker.
DeRozan.
Jason Tatum. Lou Williams. Bojan Bogdanowicz, Buddy Hield, Spencer Dinwiddie, Kyle Lowry.
Może jakby Bogdan Bogdanowicz był zdrowy? No.
Stary dziad.
Nie, on ma 27 lat. Ty jesteś starym dziadem.
To prawda.
No, ja też. Bogdan jest młody.
Nie obrażam się.
Ja wiem, ja się też nie obrażam, że powiedziałem o sobie, że jestem starym dziadem. Chcesz, to możesz powiedzieć, że jestem stary.
A może tutaj? Evan Fournier? Nie, też.
Ale to, czy to wystarczająca rzecz, wiesz, bo byliśmy przy Billu, a teraz... No, ale może właśnie Fournier...
Ale Brown.
Ale to nie, no że coś, nie. Wpadnie, to... Nie. Blokują go, faule ofensywne stawiają na nim, on, wiesz, się przewraca swoje nogi czasem, spada z klifu.
Danilo Gallinari.
No może, Gallinari, powrót Gallinariego byłby czymś tutaj. To nie jest głupi pomysł, to jest nawet niezły pomysł. I Oklahoma byłaby zespołem, który przyjąłby jakieś rozliczenia przyszłościowe.
Tak. No?
Czyli wiesz, ogólnie można powiedzieć, ktoś może stanąć po tej stronie i powiedzieć, nie widzę żadnego wzmocnienia dla Denver, a z drugiej strony ja myślę, że można łatwiej stanąć po tej stronie i powiedzieć, widzę masę potencjalnie wzmocnień dla Denver. Nie jakichś definiujących, jakichś wielkich transferów, wiesz, że nie wiem, Kawhi Leonard idzie do Denver lub gracz formatu top 10, ale gracz formatu top 50, top 40 idzie do Denver, tylko taki gracz, który jest w stanie im wymyślić 20 punktów. Znaczy taki gracz, który jak wchodzi na boisko, to ma 20 punktów. Gallinari jest takim graczem, tylko on ma takie, wiesz, efektywne 20 punktów w izolacji gdzieś. D'Angelo Russell gdzieś tam, wiesz, w pick and rollu, po pick and rollu jest w stanie 3 dychy rzucić w każdym meczu praktycznie. Czy oni tego potrzebują? Na pewno straciliby defensywnie, jakby oddali Gary'ego Harrisa, jakby oddali Paula Millsapa, to straciliby dosyć dużo z kręgosłupu swojego zespołu, z szatni, z morale i z tego wszystkiego, ale no, nie wiem, aż w tym momencie się spodziewam wybuchu jakiegoś, wiesz, nie tyle, że konfliktu, ale jakichś szczegółów dotyczących tego, co jest na linii Nikola Jokic-Mike Malone, bo no przez po 3 latach słuchania o tym, jak Mike Malone motywuje Nikolę Jokicia do tego, żeby był agresywny, że oni potrzebują go jako gościa, jak tego gościa, którego w playoffach widzieliśmy, który zdobywa po 25 punktów, który oddaje po 20 rzutów, który dominuje grę ofensywnie na każdej płaszczyźnie. I tego gościa nie mają teraz w tym sezonie w ogóle i to nie jest nawet blisko. To nie jest nawet blisko w liczbie oddawanych rzutów. To nie jest nawet blisko. I musi być jakiś konflikt między Malonem a Jokiciem. Malon na pewno nie przestał mu mówić, dobra Nikola, zacznij grać tak jak ty chcesz. Bo to nie działa dobrze dla ataku Denver Nuggets, gdy Nikola gra tak jak on chce grać. No. Tą nadwyżkę on oferuje, zwłaszcza gdy zespoły przeciwne rozwiązały część ataku pozycyjnego Denver Nuggets w tym sezonie. Zwłaszcza gdy zespół gra wolniej gra. No nie wiem, dobra, okej, to są problemy Denver Nuggets. A na końcu nie są tak duże problemy, bo i tak mają znakomity bilans. Przypomnij mi, jaki to jest bilans. Ile oni? 5 meczów przegrali, tak? No, więc i tak mają bardzo dobry bilans, to wiesz, problemy
nie,
to są...
Nie, mają świetnie, ale masz rację, że tam, nie wiem, czy brakuje tego doświadczenia, brakuje tego takiego, wiesz, tego pazura na koniec, żeby po prostu przeciągnąć mecz na swoją korzyść, no. Tego zabrakło w tym, i to było tak widać w tym meczu, że oni nic nie zrobili, żeby sobie pomóc. 13-5.
13-5, to jest świetny bilans. No nic. Ale mają też porażek kilka u siebie w tym sezonie. Z tych 5 porażek, ile meczów przegrali u siebie? 3 już? Dobrze mówię? No ale, czy nawet ten mecz, który przegrali, ten mecz, którym tak naprawdę była...
8-3 są u siebie.
Ten 3 mecze przegrali. Ten mecz, tak. Którym tak naprawdę była końcówka, to był mecz pod dyktando Lakers od początku do końca. Mimo tego, tak. Że tam przez moment po rzucie Paula Millsapa Denver prowadziło. Lakers trzymali ten mecz, kontrolowali w pewien sposób ten mecz, a na pewno byli dużo wyżej na poziomie intensywności i agresji, co jest niedopuszczalne, jeśli grasz na wysokości 1600 metrów u siebie i pozwalasz zespołowi wyglądać na, wiesz, szybszy od siebie. Zespół, który jest... To są dopiero stare dziady, a nie my. Gdyby to była jedyna rzecz, która wydarzyła się tej nocy. Mój drogi, widziałem, że już od razu po pierwszym słabszym meczu Carmelo Antonego zażartowałeś sobie z niego na Twitterze.
No tak mrugnąłem mu oczkiem, no.
Tam przeprosiłeś, a to już...
No nie, tak już jest. No.
No, no
przepraszam, Mello, musiało być, no.
No dobrze.
Okay. Jest 4-4, tak? Jak jest plus o minusach? Ktoś to liczy? Zaraz muszę to sprawdzić.
Kto?
Carmelo, jak wygląda w plus o minusach?
Za cały sezon?
Aha.
Chyba jest na plusie.
Nie!
Ta.
Miał minus 21 tam w którymś momencie.
O kurczę.
Odkuł?
Mój drogi, dzisiaj jest wielki mecz w piłkę. Śmieszne drużyny trochę grają, bo obie są słabe w tym sezonie. Ale czy obserwujesz, śledzisz, interesuje cię wydarzenie dzisiaj na Old Trafford? Jose Mourinho przyjeżdża ze swoim nagle Tottenhamem.
No piękny
grać
mecz.
Z Manchesterem
United. Mecz prawdy.
Mecz prawdy. Jest to wydarzenie.
Nie, no taki, wiesz, taki statement game, no. Jednak, no. To by wiedzieć, Mourinho odchodził w pewnej niesławie.
Zawodnicy go nie lubili.
Gwiazda zaczęła blednąć.
Zawodnicy przestali go lubić. Jak odszedł, to od razu zrobili z Ole Gunnara Solskjaera najlepszego trenera w historii cywilizacji. Wygrali 7 z pierwszych 9 meczów. I... A zresztą, dobra, nie mówmy o tym. Skończmy tutaj. Czy coś mamy jeszcze dzisiaj? Co mamy? Co ja chciałem? Miałem do ciebie jakieś pytanie, jakąś kwestię ważną. Nie widzę.
Powrót Lonniego Walkera.
Powrót Lonniego Walkera, jego 19 punktów w czwartej kwarcie i w dogrywce. I takie fuck you do Grega Popowicza. Nie grałeś mną, chuju, siwy. To zacznij.
To zacznij. Ciekawe, czy zacznie.
No.
No to jest, wiesz, czy Greg Popowicz ugnie się, wiesz, pod pewnym... Czy jedna jaskółka sprawi, że przyjdzie wiosna dla Lonniego Walkera? Czy on swoją grą przekonał trenera? Czy pokazał, udowodnił włodarzom klubu, że największe wzmocnienie czekało na ławce i teraz to on będzie prowadził ten backcourt? Ciekawe.
Byłoby śmiesznie, gdyby kariera Grega Popowicza zakończyła się w ten sposób, że on nie chciałby grać Lonnie Walkerem czwartym, rosłaby presja w San Antonio, żeby grać Lonnie Walkerem czwartym i w końcu Greg Popowicz zostałby zwolniony albo odszedł. To tam jakieś dwa miesiące przetaczałyby się jakieś wielkie, otwarte, wiesz, batalie, teksty, wiesz.
To byłaby niesamowita historia sportu.
Bo postawił się Greg Popowicz i nie chciał grać Lonnie Walkerem czwartym. Mój drogi...
Napisałem jeszcze jednego tweeta, takiego statystycznego. Czy ty pamiętasz w swojej bytności z ligą NBA od tak wielu lat i będąc człowiekiem, który widział mecze, których nie widział nawet ojciec Billa Simonsa.
Szpakowskiego, no.
Nie, ojciec Billa Simonsa. To już to jest większy komplement.
Czy ja wiem, ale mów dalej.
Że w jednym zespole był gracz, który zdobył 50 punktów, drugi miał triple-double, trzeci był 20-20 i zespół przegrał.
No tak, ale były dwie dogrywki, więc to troszeczkę, wiesz, psuje wygląd. No liczy się, liczy się.
Ale czy pamiętasz taką linijkę w jakimś meczu?
W jakimś czterodogrywkowym, trzydogrywkowym coś takiego mogło się wydarzyć.
Mogło.
Nie wiem, no ja nie noszę takich rzeczy w pamięci, wiesz, to też nie jest chyba trivia, którą ty kochasz. Tym bardziej, że potrafisz...
Nie, ja nie, tylko ja myślałem, że ktoś tak mi odpowiedział, powiedział tak, w 87 roku był taki mecz.
No właśnie, jak gdyby ktoś odpowiedział, a zadawane w ten sposób pytania to są takie, że jakby stało się coś nieprawdopodobnego, nie?
Tak.
Niesamowitego. Nie pamiętam już kiedy, no.
Nie pamiętam kiedy.
Ja się zawsze dziwnie czuję, jak w ten sposób mówię.
Nie, ale pamiętasz taki był to taki mecz, gdzie było takie fajne skrobanie, kiedy coś ostatni raz się wydarzyło. No, Kevin Love miał kiedyś taki mecz przeciwko New York Knicks, kiedy był 30-30. Mm-hmm. I było jakieś takie, wiesz, kopanie i się okazało, że tego typu wynik był zrobiony już tam 30 lat wcześniej. Nie wiem, to chyba był Daryl Dawkins coś takiego zrobił. Mm-hmm. Wiesz, i więc pytanie jest, tak, no, czasem takie milestone'y jak się pojawiają, to jest ciekawe, to jest taki milestone, teraz powstał, że Capela jest pierwszym graczem, który w 8 meczach ma 19 plus zbiórki.
Ale z historii Szwajcarii czy świata?
Świata chyba.
A widzisz, jakby było w Szwajcarii, to może ten, ale Szwajcarii też, no dobrze, okej.
Okay. Wiadomo, że oni tam trzymali złoto Lakersów.
Nie wiem, mój drogi, co potrafi mnie bardziej znudzić niż to, że ktoś jest w trakcie serii 20-20 z 8 meczów, albo ten temat, te liczby, mnie te rzeczy najbardziej nudzą na świecie. Wiesz?
Tak?
Tak, nie ma nic absolutnie nudniejszego dla mnie niż czytanie. Ja muszę czasem przeczytać zawodowo, żeby wiedzieć że o tym, że ktoś dobija do 18 tysięcy punktów. Kurwa. Nic mnie bardziej nie nudzi. Andre Drummond na pewno został pierwszym koszykarzem w historii Central Division, który w Cleveland we wtorek miał 17 punktów, 14 zbiórek, 5 przechwytów, 4 asysty i 4 bloki.
To prawda.
Na pewno został pierwszy w historii.
Nie było nikogo takiego.
Nikogo nie było też nigdy w historii Ukrainy, który zdobył 15 punktów w Cleveland we wtorek w meczu NBA.
Ciekawe, że nie ma takiej, że jest taka statystyka. Kto ma na przykład najwyższą statystykę zdobytych punktów w meczu we wtorek?
W czapce.
Na przykład.
Dobrze, mój drogi. Mamy powrót z rzeczy, które się wydarzyło. Ta noc była tak gorąca, że to, że Luka Doncic się przeszedł po Pelicans w trzeciej kwarcie, przeszło.
Bez echa.
Mieliśmy powrót Kyle'a Lowry'ego, mieliśmy Jimmy'ego Butlera, dziwne rzuty, ale celne w dogrywce w Toronto. I cały czas mam wrażenie, że gubię jakiś jeden duży temat, który był, przytrafił się, ale trudno. Mój drogi, czy mamy coś jeszcze dzisiaj? Czy czas się uczyć górniczych piosenek? No ale na koniec, wiesz co, bardzo mi się podoba to, bo to jest tak mi się kojarzy. Mi się bardzo podobała odpowiedź pana ósmego, tak, piłkarza na świecie, Roberta Lewandowskiego? Ósmy, tak?
A piąty chyba na Sri Lance.
Tak, to bardzo mi się podobała odpowiedź piątego na Sri Lance piłkarza świata Roberta Lewandowskiego na tą... ja nie wiem, czy to było wprost odpowiedź, tak? Ale każdy sobie pisze swoje historie, tak zapętlając, tak. Bo to jest sport. I w sporcie możesz sobie napisać swoją historię, którą żyjesz. Jeśli piszesz je dobrze, to możesz zacząć o tym pisać. Albo mówić w towarzystwie na przykład. Ja sobie ukułem taką historię, że po tym jak się przejechałem przez Polskę, nie wiem, tam dwa razy raptem w to lato jechałem gdzieś w góry, i wrzuciło mi się na oczy, jak bardzo dużo jest billboardów Krzysztofa Piątka reklamującego oczywiście markę Play. Czy ty byłeś już w reklamie Playa, mój drogi, kiedyś?
Nie.
Ja też jeszcze nie. Bo to jest... W sensie być w reklamie Playa, to znaczy, że coś osiągnąć w tym kraju jest. Tak, rozumiem.
Jest to miara pewnego statusu społecznego. Mhm.
I Polska się dzieje, społeczeństwo dzieje. Społeczeństwo jest tak podzielone na tych, którzy byli w reklamie Playa, i na tych, którzy nie byli. Ale w każdym razie widziałem Piątka wszędzie. Pod Radomiem, za Radomiem, w Radomiu, obok Radomia, w lewej z drugiej strony Radomia, czyli wszędzie. I to, ten sezon Roberta Lewandowskiego jest dla mnie osobiście jest odpowiedzią na te reklamy Krzysztofa Piątka. Tak. I na to, że gadaliśmy o Krzysztofie Piątku. Ja tu, wiesz, piszczałem w którejś z palm za Piątkiem. A lewy to stara historia. Robert Lewandowski jest generalnie Bogiem za to, co zrobił dla mnie. Lakers nie mają jeszcze statusu Boga za to, ale bardzo mi się podoba i ukułem sobie w głowie, taką historię piszę, że po tym całym słuchaniu o tym, jak ci brunatni Los Angeles Clippers mają zwabić tego biednego meksykańskiego imigranta i tych ludzi, którzy Hollywood to widzieli tylko w kinie i do takich kibiców mają aspirować w Los Angeles, to Lakers grają jak zespół, który gra dla takich kibiców. To oni grają taką koszykówkę, która kojarzy się właśnie z takim blue color. Staramy się na 110%. I ja nie wiem, czy to jest ich odpowiedź na to, bo co oni sobie będą zawracali głowę jakimiś Clippersami, albo jakąś, w sensie nie Clippersami, ale historią, jakąś narracją wokół Clippers. Nie, co ma Lakers interesować? Narracja wokół Clippers, wiesz. Pierwsze Clippers, ale narracja wokół Clippers? Nie wiem, pewnie nie ma to nic wspólnego, ale w mojej głowie już się pisze taka historia, że to jest odpowiedź Lakers. Odpowiedź to jest przekonywanie tego robotniczego, ta północna Anglia, wiesz, przekonywanie, żeby, wiesz, stanęła po stronie Los Angeles Lakers, wiesz, to jest przekonywanie całych grup społecznych, to jest taka kampania Sztygar, Los Angeles Lakers.
Sztygar Beverly myślę, że będzie miał coś do powiedzenia.
Sztygar Beverly?
Tak.
Dobrze, czy czekamy na odpowiedź. W każdym razie wygrali Clippers z Lakers i w tym miejscu jesteśmy, ale bardzo, bardzo inspirujące.
Maciej, słyszymy się w piątek.
Słyszymy się w piątek, mój drogi. Trzymaj się.
Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć.
Górniczym pozdrowieniem. Pa.
Jakie jest pozdrowienie? Oby ci się kilof złamał. Bo łamania kilofa.
No, coś takiego. Dobra.
Dobra, cześć.
Hej.